Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Donald Trump grozi wyprowadzeniem USA z NATO, państwa Trójkąta Weimarskiego reaktywują współpracę, a Ukraina potrzebuje broni i dzielnie odpiera ataki Rosji. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Polska lekarka uprowadzona kilka dni temu w Czadzie wróciła do kraju. Na lotnisku w Warszawie wylądował dziś wiozący ją samolot wojskowy. Polka została w piątek porwana przez uzbrojonych napastników ze szpitala Caritas w południowym Czadzie. Przedwczoraj została uwolniona przez siły bezpieczeństwa po wymianie ognia z porywaczami. Państwa Unii Europejskiej muszą być silne i gotowe do obrony swoich granic, powiedział w Paryżu premier Donald Tusk. Szef rządu spotkał się w Pałacu Elizejskim z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Donald Tusk podkreślał wartość współpracy polsko-francuskiej, zapewnił też, że nie ma alternatyw dla solidarności w ramach Unii Europejskiej, NATO i Trójkąta Weimarskiego. Dodał, że silna Unia, Polska czy Francja muszą być gwarantami bezpieczeństwa w Europie. Tymczasem ministrowie spraw zagranicznych Trójkąta Weimarskiego, czyli Francji, Niemiec i Polski, zapowiadają walkę z rosyjską dezinformacją. Podczas spotkania w Paryżu politycy poinformowali o uruchomieniu specjalnego mechanizmu w tym celu. Ostrzegli też przed rosyjską dezinformacją podczas kampanii do eurowyborów. Przygotowanie lipcowego szczytu NATO w Waszyngtonie i dozbrajanie Ukrainy to niektóre tematy dzisiejszego spotkania ministrów obrony państw Sojuszu w Brukseli. Poprzedziła je informacja, że europejskie kraje zwiększają wydatki na obronę. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że 18 krajów z 31 przeznacza wymagane 2% PKB na uzbrojenia. Szef Sojuszu przedstawił te dane kilka dni po wypowiedzi Donalda Trumpa, że nie będzie on bronił przed Rosją europejskich sojuszników, którzy nie zwiększają wydatków na obronę, a nawet będzie zachęcał do ataku. Tylko Węgry nie wyraziły poparcia dla 13. pakietu unijnych sankcji wobec Rosji na spotkaniu ambasadorów krajów członkowskich w Brukseli. Projekt najnowszej restrykcji trafi teraz na posiedzenie ministrów spraw zagranicznych 27 w poniedziałek. Natomiast próbę jego zatwierdzenia podejmą ponownie ambasadorowie w środę. Tym razem w pakiecie nie będzie sankcji gospodarczych, są jedynie te indywidualne, czyli czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie. Jest też lista firm, z którymi handel będzie zabroniony. To ma być kara za pomaganie Rosji w obchodzeniu restrykcji. Komisja Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego dała zielone światło dla zatwierdzenia paktu migracyjnego. To kolejny etap w procedurze akceptacji ustaleń negocjatorów unijnych instytucji z 20 grudnia. Kolejnym będzie głosowanie na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, co ma nastąpić wiosną, najpóźniej w kwietniu. Kluczowym elementem paktu jest reguła obowiązkowej solidarności, przewidująca przyjmowanie migrantów. Relokację można zastąpić opłatą finansową w wysokości około 20 tysięcy euro za każdą nieprzyjętą osobę. Te regulacje zaczną obowiązywać dopiero w 2026 roku. Obowiązujące do połowy marca kontrole na niemieckich granicach najprawdopodobniej zostaną przedłużone. W związku z nasileniem nielegalnej migracji niemiecka policja od października prowadzi stacjonarne kontrole na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią. Niemieckie władze zapowiadają, że zgodnie z zasadami strefy Schengen będą co pół roku oceniać potrzebę utrzymywania kontroli granicznych. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego rozpoczyna dziś oficjalnie dwudniową wizytę w Polsce. Roberta Metsola odwiedza unijne kraje przed czerwcowymi wyborami do Europarlamentu. Dziś jest w Warszawie, a jutro będzie w Gdańsku, gdzie ma zaplanowane spotkania z Lechem Wałęsą, z prezydent miasta Aleksandrą Dulkiewicz oraz z młodzieżą.
Rozmowa o Europie.
Niepokojące słowa Donalda Trumpa, wizyta polskiego premiera w Paryżu i Berlinie, głosy dotyczące przyszłości Grupy Wyszehradzkiej. Ostatnie dni obfitowały w ważne wydarzenia w Europie i na świecie. O tym porozmawiam dziś z profesorem Arturem Kozłowskim, ekspertem do spraw międzynarodowych z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Nie milkną echa po słowach Donalda Trumpa. Przypomnę, na jednym z wieców wyborczych były prezydent USA i kandydat na prezydenta powiedział, że nie obroni przed Rosją tych europejskich sojuszników, którzy nie przeznaczają odpowiednich funduszy na obronność. Będzie wręcz zachęcał do ataku. Panie profesorze, to poważne groźby, czy przedwyborczy populizm, czy jedno i drugie?
To może nie jest groźba wręcz wypowiedziana, która miałaby być zrealizowana od razu tu i teraz, ale ja bym jednak powiedział, że jedno i drugie, bo jak chodzi o kwestie wyborów w Stanach Zjednoczonych, pamiętajmy, 5 listopada tego roku Amerykanie będą wybierać prezydenta na kolejną kadencję, to już od jakiegoś czasu obserwuję, że kandydaci na prezydentów Stanów Zjednoczonych podważają w ogóle sensowność pomocy Ukrainie. To już chociażby jest dla nas czerwona lampka, jak nie, no właśnie, ostrzegawcza albo i czerwona. Natomiast w odniesieniu do państw, które nie spełniają niezapisanego nigdzie, tylko takiego powiedzianego limitu wydatków, tak jest, 2% swojego budżetu narodowego brutto na obronność, to już jest jednak problem i szereg głosów, bardzo różnych, ale w podobnym tonie wypowiedziało się, że jest to oczywiście skandaliczne, nieakceptowalne. Mi się z tych głosów wydaje bardzo słuszna, trzeźwa postawa byłego przecież rosyjskiego arcymistrza szachów Gary Kasparowa, który powiedział, skoro prezydent, kandydat na prezydenta Donald Trump tak mówi, to załóżmy, że tak jest i tak musimy działać. I moim zdaniem my wszyscy członkowie NATO nie powinniśmy od razu rzucać albo w ogóle nie porzucać NATO, ale powinniśmy odpowiednio przygotować się na jakąś szaloną sytuację, że albo Stany Zjednoczone występują z NATO, albo z jakiegoś powodu, niekoniecznie tego, ograniczą pomoc nawet dla któregoś z państw NATO w przypadku właśnie sytuacji konfliktowej, czyli z jednej strony tak, użytek kampanii wyborczej, koncentracja głosów, proszę zobaczyć, cały świat już teraz o tym mówi, a wyborcy amerykańskiemu, który łakny jest mocnych wrażeń, no to ten twardy elektorat na pewno cementuje.
A te inne państwa, z których większość nie przeznacza 2% PKB lub więcej, te słowa Donalda Trumpa mogą być impulsem, żeby szybko, w miarę możliwości przekierować pewne środki na obronność, czy raczej potraktują to właśnie jak taką trochę demagogię przedwyborczą?
Ja bym nawet powiedział, że wręcz ostentacyjnie mogą trzymać się poniżej tych 2%, żeby prowokować właśnie takie sytuacje, bo znowu, gdy wejdziemy w szczegóły, to co to znaczy 2%? Jak kwalifikujemy koszty? Na co je kierujemy? Można tak tymi środkami zarządzić, żeby albo udawać wydatkowanie na zbrojenia.
I udowadniać, że to jest na szeroko rozumianą obronność.
Tak, i celowo trzymać parametru poniżej 2%, żeby prowokować takiego na przykład Trumpa, który czasami jest w gorącej wodzie kąpany, chociaż ja myślę, że to było przemyślane to, co powiedział. Albo tak reorganizować procesy produkcyjno-inwestycyjne, szczególnie w innowacje w militaria, aby za chwileczkę ten sam może Trump zobaczył, że był to błąd, bo odchodzimy od współpracy z amerykańskimi firmami. One są bardzo dobre, ale my w Europie mamy swoje interesy, mamy całkiem spore budżety, bo Europa i Kanada to już jest większy budżet niż Stanów Zjednoczonych. My możemy te środki przekazać na własne ośrodki badawcze produkujące jakże niezbędne innowacje technologiczne, usługowe, szereg działań na styku obronność i powiedzmy szeroko rozumiany biznes z korzyścią dla naszych rynków, dla naszych zamówień, dla naszych miejsc pracy. Kampania jedno, a rozsądne i spokojne działanie to drugie.
Premier Donald Tusk jednego dnia odwiedził Paryż i Berlin. Panie profesorze, to sygnał, że Francja i Niemcy to obecnie najważniejsi europejscy partnerzy Polski?
To sygnał, że my próbujemy z naszej perspektywy zbadać, na ile możemy liczyć na tych partnerów i na ile to może być partnerstwo. To z naszej strony jest pewne, sprawdzam i myślę, że to jest taka życzeniowość, ale jeszcze jest za mało dowodów na to, żebyśmy mogli powiedzieć, że ta nasza życzeniowość zamieni się na realny, trójstronny interes i będziemy realizować takie projekty, które będą służyły, ja patrzę z naszej polskiej gospodarki, gospodarce polskiej z korzyścią dla nas i oczywiście każdy w tym układzie powinien też być wygrywającym. Na pewno, gdyby się udało to tak poukładać, że to będzie realna współpraca, a nie tylko zrobienie zdjęcia, wypowiedź i się rozchodzimy.
I powtórzenie jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
No to jest fajne, bo to tak, że tak powiem, kierujemy te słowa do emocji ludzi, mamy literaturę, pamiętamy trzech muszkieterów, pięknie. ale ja powiem gesty gestami, ja chcę widzieć konkrety i te konkrety powinny być wypracowane oczywiście przez odpowiednie zespoły ludzi i jak będziemy podpisywać jakieś kontrakty, jak będziemy realizować inwestycje partnerskie z korzyścią dla naszych też przedsiębiorstw, z korzyścią dla jakości obronności naszego państwa i naszych rozwijających się technologii, to powiem okej, to jest doskonały układ, jest blisko i przynosi nam konkretne korzyści. To bym chciał zobaczyć.
No właśnie, obronność i bezpieczeństwo, bo równolegle do spotkania przywódców na przedmieściach Paryża robocze spotkanie odbyli szefowie MSZ Polski, Niemiec i Francji. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski podkreślał, jak ważne jest wznowienie współpracy tych trzech krajów w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jest ważne?
No z naszej perspektywy znowu tak, jest to ważne, ale to my tutaj się chcemy podczepić i myślę, że to jest dobry moment zagrać na potrzebach tych właśnie naszych partnerów z Niemiec i z Francji, związanych z tym, co najbliżej jest ważne także dla tych partnerów. Otóż spójrzmy sobie na sceny polityczne poszczególnych państw. Mamy Niemcy, gdzie jeszcze nie dalej jak miesiąc, półtorej miesiąca temu w niemieckiej prasie trwała dyskusja, czy Olaf Scholz nie powinien być zastąpiony na przykład ministrem obrony na stanowisku kanclerza. Notowania Scholza maleją. AfD w sondażach ma już około 20%. W związku z tym polityczny interes dzisiaj kanclerza Niemiec i koalicji rządowej to jest wejście do współpracy z tym, który reprezentuje blok powiedzmy liberalno-demokratyczny i właśnie co wygrał wybory. I podobną sytuację mamy we Francji, gdzie cały czas po piętach już od kilku wyborów depcze Macronowi Le Pen. I dodatkowo jak zobaczymy, jak dyskontowane przez niektóre środowiska prawicowe są protesty rolników, które z charakteru może nie miały interes polityczny, ale to jest ogrywane w pewnym sensie, to widzimy, że mamy wyjątkowy moment, żeby liczyć się z Polską ponad naszą, że tak powiem, procentowo nominalną skalę, ale tak się załatwia sprawy, tak się załatwia interesy, więc to jest najwłaściwszy moment. Jeżeli oczywiście za pół roku, za rok się okaże, że to tylko dyskusje, że to tylko piękne hasła, to powinniśmy twardo, realpolitik, szukać tam partnerów, gdzie będziemy swoje interesy realizować.
No to trochę analogicznie jeszcze o innym układzie, który teoretycznie jest, a ostatnio trochę jakby go nie było, bo słychać liczne głosy, że dla bezpieczeństwa naszej części Europy niezbędne jest, i tu cytat, wskrzeszenie Grupy Wyszehradzkiej. To Czechy sprawują obecnie prezydencję w V4, ale szczytu premierów na razie nie zwołują. Te relacje, jak wiemy, pogorszyły się m.in. z powodu różnic zdań w sprawie wojny w Ukrainie. Czechy i Polska popierają Kijów, Węgry blokują pomoc dla tego kraju, Słowacja sprzeciwia się dalszemu wsparciu wojskowemu Ukrainy. Trudny ten związek.
To jest tak, że różne układy polityczne funkcjonują. Tak samo Trójkąt Weimarski, jak i Grupa Wyszehradzka były założone kiedyś z myślą o tym, żeby pomóc państwom naszego regionu, aby przystąpiły szczególnie do Unii Europejskiej. Ten cel został kiedyś zrealizowany. I w zależności od potrzeb politycznych te projekty są reaktywowane, są, czy próba reaktywacji jest podejmowana.
A ten warto reaktywować?
Ja jestem z jednej strony sceptyczny co do potencjału tej grupy, ja to w kilku artykułach naukowych też wyraziłem, a jednocześnie z bardzo dużą sympatią odnoszę się do kolegów profesorów właśnie z tych państw, z którymi dyskutujemy problemy naszego regionu. Ten format należy utrzymywać i on powinien być kontynuowany, ale raczej nie będzie. Po prostu nie ma takiego potencjału, żeby był formatem o kategoriach strategicznych dla rozwoju naszego państwa. Ta siła, która poprzednia ekipa rządzącej prawicy próbowała wykorzystać tą siłę blokującą i przez ten pryzmat realizować interesy państwa polskiego, to nie było na tyle konstruktywne, nie wnosiło inicjatyw, za którymi by także i inni poszli. W związku z tym szybko zobaczyliśmy, że wtedy Polska i Węgry zostały odstawione od głównego nurtu kreowania polityki. To można blokować, ale nic więcej się z tego nie uzyskuje.
Profesor Artur Kozłowski, Uniwersytet WSB Emerito w Gdańsku. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
ABC Unii.
N jak natychmiastowe przelewy w euro.
Parlament Europejski przyjął nowe regulacje umożliwiające natychmiastowe przelewy w euro na rachunki bankowe klientów detalicznych i firm w Unii.
Dodatkowo przepisy nakładają na dostawców usług płatniczych obowiązek zapewnienia solidnej ochrony przed oszustwami.
Zgodnie z nowymi regulacjami natychmiastowe polecenie przelewu ma być wykonywane niezależnie od dnia i godziny, a pieniądze muszą dotrzeć na konto odbiorcy w ciągu 10 sekund.
Płatnicy powinni również być poinformowani w ciągu 10 sekund o tym, czy przelane środki zostały udostępnione wskazanym przez nich odbiorcom.
Przepisy dotyczą też unijnych krajów spoza strefy euro, jednak nie muszą one wprowadzać tego natychmiast.
Czym żyje Europa?
TikTok wzmocni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego walkę z fake newsami i operacjami wywierania wpływu. W przyszłym miesiącu uruchomimy w aplikacji centra wyborcze w językach lokalnych każdego z 27 państw członkowskich Unii, aby ludzie mogli łatwo oddzielić fakty od fikcji, zapewnił Kevin Morgan, szef do spraw zaufania i bezpieczeństwa TikToka na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Przedstawiciel firmy oświadczył, że prace nad projektem opierają się na działaniach rozpoczętych w 2021 roku, które nabrały tempa w ubiegłym roku, kiedy do urn poszli wyborcy w Grecji, Holandii, Polsce, Słowacji i w Hiszpanii. Miliarder Elon Musk skrytykował procedowaną przez amerykański kongres nową pomoc dla Ukrainy i uważa, że prezydent Rosji Władimir Putin nie może przegrać wojny. W rozmowie z republikańskimi senatorami argumentował, że na Putina wywierana jest presja, by kontynuował walkę. Gdyby się wycofał, zostałby zamordowany, mówił Musk. Świat demokratyczny zareagował na jego wypowiedź z oburzeniem. opłacani przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych influencerzy z 6 krajów będą przekonywać na TikToku rodaków, by nie podejmowali nielegalnych prób przedostania się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii, ujawnił dziennik The Times. Kampania będzie prowadzona w Albanii, Iraku, Egipcie i Wietnamie, a w dalszej kolejności również w Turcji i Indiach. Z krajów tych pochodzi znaczna część nielegalnych imigrantów przedostających się na pontonach i małych łodziach do Wielkiej Brytanii. Jak podaje The Times, sporządzono już listę potencjalnych influencerów z Albanii, na której znaleźli się raper, dwóch komików, bloger lifestyle'owy, osobowości telewizyjne i pisarz-podróżnik. Maksymalne honorarium dla jednej osoby to 5000 funtów. Wypożyczalnia w Davos ogłosiła, że nie chce już udostępniać sprzętu narciarskiego Żydom. Organizacje żydowskie w Szwajcarii zareagowały oburzeniem, a policja wszczęła dochodzenie w tej sprawie. Osoba odpowiedzialna przeprasza, przynajmniej częściowo, pisze portal dziennika Welt. Operatorzy stacji argumentowali, że żydowscy bracia nie odnoszą sprzętu, a po prostu zostawiają go na stoku. Szwajcarskie Stowarzyszenie Gmin Żydowskich zareagowało oburzeniem, a szwajcarska policja sprawdza, czy doszło do dyskryminacji. Rosjanie uciekają przed wcieleniem do wojska do Korei Południowej. Władze w Seulu odnotowały w ubiegłym roku 5-krotny wzrost liczby Rosjan ubiegających się o azyl, podał koreański dziennik Hosun Ilbo. W niemal 80% z prawie 6 tysięcy wniosków jako powód wskazano poglądy polityczne, w tym odmowę pójścia do wojska. Brytyjczykom grozi niedobór ich narodowego napoju herbaty. Przyczyną są ataki jemeńskich rebeliantów Huti na statki przepływające przez Morze Czerwone, przez które transportowana jest większość trafiającej do Wielkiej Brytanii herbaty. Kłopoty z brakiem herbaty zgłosiła m.in. firma Tetley. Ataki rebeliantów Huti na Morzu Czerwonym spowodowały, że duża część przedsiębiorstw żeglugowych przekierowuje dostawy na trasę wokół Afryki. To jednak wydłuża czas transportu o około od 10 do 14 dni i oczywiście zwiększa koszty.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.